Zapraszamy Was na wyjątkowy Q&A.
Wy pytacie, my odpowiadamy. Pytania mogą dotyczyć życia Kościoła, wiary, różnych problemów związanych z naszym życiem.
Piszcie do nas na adres sylwia.malolepsza@radiorodzina.kalisz.pl. Czekamy na Was. Zapraszają Sylwia Małolepsza i ojciec Oskar Maciaczyk. Witamy bardzo serdecznie w Radiu Rodzina na 103,1 FM na ulicy Złotej 144. Jest ze mną ojciec Oskar.
Szczęść Boże, bardzo mi miło.
Zapraszamy na audycję Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Dzisiaj mamy kolejną pulę pytań. Bardzo serdecznie słuchaczom dziękujemy. Zapraszamy, abyście na naszą skrzynkę ciągle te pytania przesyłali, żeby nie zabrakło nam materiału do pracy. Chodzę z chłopakiem, który twierdzi, że wierzy w Boga, ale nie uczęszcza do kościoła. Uważa księży za najgorsze zło i tym podobne. Zastanawiam się, jak mu pomóc, jak powiedzieć mu, że jest w wielkim błędzie. Jednak nie chcę, aby poczuł, że chcę mu narzucić swój punkt widzenia. I czy jest szansa, że dogadamy się w naszym związku?
W życiu człowieka są różne chwile i różne etapy życia, także w tej sferze duchowej. Bardzo często ja przypuszczam, że jeżeli to jest związek, to są to młodzi ludzie i w życiu młodego człowieka bardzo często przychodzi taki etap, taki moment wątpliwości, takiego kłócenia się z Panem Bogiem. Często związane jest to z kryzysem wiary. Ja osobiście się tego nie boję. I kiedy ktoś mi mówi, że mój syn, czy mój wnuk, czy moja córka, moja wnuczka odchodzi od Pana Boga, ja próbuję takich ludzi uspokajać. Ja mówię spokojnie. Jakby to jest w to wpisane w przeżywanie wiary, przeżywanie życia religijnego młodego człowieka, kiedy przeżywa się coś takiego jak zerwanie z taką wiarą dziecięcą. Taką wiarą, która była oparta jedynie o prowadzenie do kościoła przez rodziców, bo tak jest i tak musi być. W pewnym momencie to zaczyna się wszystko burzyć w życiu człowieka, który wchodzi w dorosłość. Zaczyna wiele spraw sobie racjonalizować, na nowo odkrywać. To jest właśnie moment, kiedy wielu się ponownie w swoim życiu nawraca albo może po raz pierwszy odkrywa prawdziwą wiarę. Mówi, że to, co było do tej pory, to było takie dziecięce, mechaniczne, nie wiadomo po co, a ktoś zaczyna się na tym etapie życia nawracać, przyjmować prawdę o Bogu, doświadczać żywej wiary. I przede wszystkim gratuluję tego spotkania się i tej i przyjaźni, i tej miłości. Tutaj padło słowo tak chłopak, dziewczyna, także może i już narzeczony, narzeczona. Niech ta miłość trwa, to ta miłość jest piękna i jeżeli ta miłość jest piękna, to znaczy, że Bóg tego chciał, Bóg doprowadził do tego spotkania. Doprowadza do spotkania często dwóch ludzi bardzo wierzących, doprowadza do spotkania dwóch ludzi niewierzących. Każdy ma coś do zrobienia w swoim życiu. Każdy do czegoś jest powołany, choć sobie tego nie uświadamia. W tym przypadku jest to osoba bardzo wierząca i osoba może niewierząca albo przeżywająca właśnie kryzys wiary, wątpliwości, brak może takiej stabilizacji, jeśli chodzi o życie religijne, pobożność, o wiarę. Myślę, że tam każdy i ten chłopak tej dziewczynie jest potrzebny i ta dziewczyna temu chłopakowi jest potrzebna. Wszystko jest po coś. Wydaje mi się, że najlepszym kluczem w realizowaniu tej swojej miłości jest tutaj normalność. Nie udawać, nie pouczać, nie przymuszać, tylko po prostu być sobą, ze swoją prawdziwą twarzą.
Czyli też cierpliwość.
I też jest potrzebna tutaj cierpliwość, tak. Najczęściej spotykam się z taką sytuacją, kiedy w takiej parze, w takim związku wierzącego z niewierzącą albo odwrotnie, często łatwo jest zejść w dół. To znaczy przestanę chodzić do kościoła, żeby przypodobać się mojemu chłopakowi, nie? Albo chłopak przestanie chodzić do kościoła, żeby się przypodobać swojej dziewczynie. W dół jest bardzo łatwo zejść, ale jest też coś pięknego w tym, że można kogoś pociągnąć do góry. To znaczy być sobą, nie udawać, słuchać siebie, jakie są moje pragnienia. Znam piękne pary, piękne narzeczeństwa i piękne małżeństwa, gdzie w takiej sytuacji, w takiej właśnie różnorodności jest czas, jest przestrzeń na dawanie świadectwa o swojej wierze, o swojej pobożności, o swojej przyjaźni z Jezusem. Często takie narzeczeństwo przyczyniło się do nawrócenia kogoś. Często taką okazją są nauki przedślubne, gdzieś dobrze wybrane w takiej grupie i prowadzone przez takich specjalistów, którzy pokazują też swoją głęboką wiarę. Często to są jakieś wspólnoty, duszpasterstwa akademickie, gdzie można nie tylko odbyć kurs małżeński, przedmałżeński, żeby zdobyć dokument, ale rzeczywiście zobaczyć żywy Kościół. To są piękne momenty i piękne chwile, piękna przestrzeń, piękny czas do tego, żeby się nawracać razem, wspólnie.
Myślę, że jak najbardziej jest szansa, jak tutaj słuchaczka zaznaczyła, na dogadanie się. Wiadomo, że w każdym związku jest potrzebny jakiś czas, to jest proces, więc tak jak ojciec zaznaczył, no właśnie i ta cierpliwość i cały wachlarz innych cech jest potrzebny, żeby jakieś dobro z tego mogło być.
W życiu można wiele razy się nawrócić. Ja jestem kapłanem, zakonnikiem i chyba już tak dwa razy się nawróciłem.
Kiedyś jeden kapłan powiedział, że mężczyźni są raczej takimi buntownikami kobiety. My kobiety mamy jakąś taką chyba większą jakby łatwość we wchodzenie w tą duchowość i zaufanie. Natomiast mężczyźni, to się obserwuje rzeczywiście, że w kościele tak chyba jednak więcej jest kobiet.
Ale różni się ta właśnie pobożność kobiet od pobożności męskiej. No rzeczywiście, tak niektórzy mówią kościół żeńsko-katolicki mamy w Polsce, ale znowu mężczyźni też przeżywają na swój sposób wiarę.
I to jest piękne. Czy można tu na ziemi pomóc modlitwą komuś, kto umarł nieochrzczony, ateistą z wyboru, a do tego w efekcie samobójstwa?
Kościół modli się za wszystkich ludzi. W ogóle to jest świetne. Nie ma człowieka na ziemi, nie ma nikogo, za kogo nikt by się nie modlił. Czasami takie intencje trafiają gdzieś do nabożeństw różnych, intencje są odczytywane. Czasami w radiu też słyszę takie intencje. I za duszę zmarłych, za których nikt się nie modli. Nie, nie ma takiej duszy, za kogo nikt się nie modli i nie ma żyjącego, za kogo nikt się nie modli. Kościół ogarnia swoimi modlitwami wszystkich zmarłych, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, wszystkich żyjących, od papieża po najmłodszego ochrzczonego katolika i więcej, za wszystkich ludzi, którzy nie są ochrzczeni. Jesteśmy zaproszeni do tej modlitwy. Pan Bóg sobie z tymi modlitwami poradzi. Jesteśmy ludźmi i mamy taką logikę i takie rozumowanie po ludzku. Pan Bóg to jest zupełnie inna logika, inne myślenie, inne rozumowanie. Czasami chcemy Panu Bogu nasze ludzkie myślenie przypisać, a tak nie jest. Pan Bóg sobie poradzi. Nasza modlitwa za niewierzących, za nieuchrzczonych, za tych, którzy źle czynili, jest bardzo wskazana, jest potrzebna.
Wierzę, że Bóg powołał człowieka do życia z miłości i do miłości. Z drugiej jednak strony wiemy też, że człowiek jest osobą grzeszną, upada, jest słaby. Grzech jest jakby wpisany w jego naturę. Czy jednak rzeczywiście, czy może człowiek z natury potrzebuje Boga?
No właśnie, w ogóle to jest jakiś też punkt wyjścia, żeby zaprzyjaźnić się z Panem Bogiem, czyli uznać swoją grzeszność. To może być punkt wyjścia. Ja tak widzę to w chrześcijaństwie, no bo jeżeli komuś chcemy pokazać chrześcijaństwo, i mówimy często o ewangelizacji, żeby pokazać niewierzącym, czy może ochrzczonym, a niewierzącym, niepraktykującym. Chcemy pokazać teraz Jezusa Chrystusa, chcemy pokazać chrześcijaństwo, chcemy pokazać Kościół. To może pojawić się takie pytanie, no dobra, no ale po co mi dzisiaj w tym świecie ten Pan Jezus? Po co mi Boże Narodzenie? Po co tak radośnie świętować Boże Narodzenie? Po co świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa? Właściwie po co ten Bóg przyszedł na ziemię i cierpiał, umarł na krzyżu i zmartwychwstał? Po co to zesłanie Ducha Świętego? No po co to wszystko? Jak rzeczywiście pominiemy temat grzechu, no to wszystko nam zacznie się rozmywać. No bo właściwie po co Bóg przyszedł na ziemię? No żeby nas ratować. Od czego nas ratować? Od śmierci spowodowanej przez grzech. I rzeczywiście, jak wyeliminujemy z naszego języka, tego teologicznego, z języka homilii, kazań, kateches, grzech, a wielu by tak chciało i myślę, że wielu dzisiaj właśnie idzie przez ten świat, właśnie nie chcąc słyszeć słowa grzech. W ogóle grzechu nie ma, nie? No, co ksiądz mówi? Jaki grzech? Po co nas straszyć grzechem, nie? Żyjmy swobodnie, nie przejmujmy się niczym. No to jeżeli nie będzie grzechu, nie uznamy swojej grzeszności, no to po co to wszystko? I uznanie swojej grzeszności jest często punktem wyjścia do przyjęcia miłości Bożej, do przyjęcia tego wszystkiego, co Bóg zrobił dla naszego zbawienia. Ale miłość Boża była przed grzechem, żeby tych porządków nie pomylić.
Więc właśnie myślę, że najkrócej można by powiedzieć to drugie jakby pytanie w pytaniu, czy może człowiek z natury potrzebuje Boga? Myślę, że człowiek ogólnie z natury potrzebuje miłości, a skoro Bóg jest miłością, to tak, to potrzebuje
pięknie,
z natury Boga.
Naprawdę jest bardzo, bardzo pięknie to pani powiedziała. Podobało mi się to. Człowiek potrzebuje miłości, potrzebuje Boga.
Biblijne określenie ludzie o czystym sercu. Jak te słowa Jezusa można przełożyć do dzisiejszego świata?
Ludzie o czystym sercu to ci, którzy żyją właśnie miłością Boga, żyją Jego prawem. Bóg pierwszy jest miłością. Bóg pierwszy w ogóle szuka relacji z człowiekiem, dialogu z człowiekiem. Bóg jest miłością, Bóg jest czysty, Bóg pragnie dobra, Bóg jest dobrem, Bóg jest życiem i stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. Tylko teraz pytanie, co ja robię z tym obrazem i podobieństwem Boga? Czy ja na ten obraz pozwalam, czy ja ten obraz zniekształcam? Jak i robiąc rachunek sumienia, powinniśmy postanowić sobie, że chcę jak najbardziej, powinienem sobie postanowić, że chcę jak najbardziej realizować obraz i podobieństwo Boga, który jest we mnie. I wtedy Bóg jest miłosierny, Bóg jest dobry, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest czysty, Bóg jest życiem. Tego wszystkiego powinienem pragnąć. I wtedy właśnie ta czystość realizuje się w naszym życiu. W tym kontekście, w którym to pytanie wybrzmiało, jeśli tutaj jest mowa o czystości, to nie musi się koniecznie od razu kojarzyć z szóstym przykazaniem dekalogu, czyli nie cudzołóż.
Sądzę, że tutaj można by nawet jeszcze dopowiedzieć, że bo ojciec mówił, no Bóg jest prawdą, więc ja jakoś tak miałam skojarzenie, że też chodzi tutaj o ludzi, o nas wszystkich, którzy no, mamy być ludźmi pokornymi, czyli żyjącymi w prawdzie. I to czyste serce, jeśli codziennie staje w prawdzie, ten obraz Boga może się bardzo łatwo odbijać we mnie, no bo jak jest czyste, no to wiadomo, na czystej powierzchni obraz Boga jest widoczny, a w momencie, kiedy nie chodzę w prawdzie, grzechy chowam i ten obraz jest troszkę zamazany, to wiadomo, że...
Tak, wybrzmiało właśnie dużo przymiotów Boga, czyli najkrócej mówiąc, żyć w Bogu, żyć w Bogu.
Czy posłuszeństwo Bogu może być powodem do dumy? Czy jest to właściwa postawa?
Do tego jesteśmy powołani. To jest też jakaś normalność. Myślę, że też w obliczu grzeszności człowieka i też tego, co widzimy, co obserwujemy i też nie tylko u siebie, ale u innych, a u innych często łatwiej jest to widzieć, bo jesteśmy skłonni, żeby oceniać, pokazywać palcem o grzesznik, o niedobry. To jednak widzimy, że ktoś jest bardzo wyjątkowy w takich sytuacjach i mówimy, o, jakaś mała liczba ludzi jest posłusznych Bogu, mała liczba ludzi jest wspaniała. Nie, my wszyscy jesteśmy do tego powołani, ale uznajemy swoją grzeszność i staramy się wszyscy. Nie ma na ziemi ludzi idealnych. Święty to nie ten, który nigdy nie upadł. Święty to ten, który powstaje i idzie dalej, bo wierzy w miłosierdzie Boże. I może ta duma, żeby nas nie zawiodła na manowce, ta duma do tego posłuszeństwa Bogu niech zamienia się raczej
w radość,
ale z takim też uznaniem, jestem grzesznikiem i obok mnie brat i siostra, wszyscy ludzie też są grzesznikami i idziemy razem przez ten świat i razem siebie mobilizujemy do tego, żeby powstawać i iść dalej.
Myślę, że tak jak ojciec powiedział, z tą dumą to trzeba uważać, bo może się zdarzyć, że przerodzi się coś takiego, że to moje ego będzie większe ode mnie i tu już właśnie skończy się posłuszeństwo wobec Boga, więc też bym stawiała bardziej na to, żebyśmy cieszyli się po prostu, że udaje nam się z dnia na dzień być posłusznym po prostu. Jaki święty jest patronem spraw beznadziejnych? Z czym wiąże się specjalizacja świętych?
Myślę, że wszyscy święci są od wszystkiego. To jest taka prosta odpowiedź. Ale rzeczywiście łączymy te specjalizacje, jeżeli tak to już fajnie pytający nazwał. To specjalizację łączymy z życiorysem tego świętego, z tym, czym się zajmował, co przeżywał w swoim życiu, może jakie takie duchowe sukcesy odniósł, z czym sobie radził albo z czym sobie nie radził, jakie przeżywał ktoś trudności. i patrząc na życiorys świętego, stąd jakoś tak pobożność ludowa wyznacza te szlaki, że o odnalezienie czegoś zagubionego modliłem się przez wstawiennictwo świętego Antoniego, czy o dobrą śmierć modliłem się przez wstawiennictwo świętego Józefa. I właśnie są takie jeszcze różne inne szczegółowe specjalizacje. Natomiast nie chciałbym, żeby to się jakoś kojarzyło nam się z bóstwami, że tak jak w mitologii greckiej jest bóstwo od tego, od tego, od tego. Tak to nie funkcjonuje. Wszyscy święci byli zapatrzeni w Jezusa Chrystusa. Szli do Jezusa swoją drogą, taką, a nie inną. Świętość można na różne sposoby zdobywać. Święci też mieli swoje słabości. Święci podnosili się i szli dalej. Są różne piękne życiorysy świętych. A jeśli chodzi o beznadziejne sprawy, to no rzeczywiście mamy w życiorysach i biografiach świętych takich jak święta Rita, święty Antoni, święty Franciszek z Asyżu, wielu, wielu innych świętych. Może pani jeszcze przypomnieć?
Nie, no właśnie pierwsze skojarzenie miałam ze świętą Ritą.
Rzeczywiście beznadziejne chwile to chyba każdy z nas miewa. Patrzymy w takich chwilach w oczy Jezusa, przyzywamy Matki Najświętszej, wielu, wielu świętych i jakby trudno jest tutaj jakąś tabelkę zrobić, poklasyfikować
nawet
świętych.
Chyba szkoda tak szufladkować.
No właśnie.
Ale myślę, że tutaj to, tak jak ojciec zaznaczył, to jest bardzo ważne też pytanie. Często sama się spotykam z takim podejściem, że ktoś ma bardzo duże nabożeństwo do jednego świętego i jakby troszeczkę czasem mam wrażenie gubimy to, że to są tylko pośrednicy. Oni no, mogą się jakoś starać wstawiać za nami, ale najważniejszy jest Jezus, Bóg, Maryja. No, nie możemy schodzić do takiego myślenia właśnie mitologicznego może nawet, że dobrze, no to jak święty Antoni od spraw zgubionych, a święty Krzysztof od opieki nad kierowcami, tak każdego właśnie gdzieś tam zamkniemy, to możemy sami się troszkę pogubić, że to jednak nie Bóg, tylko no, zacznę za moment może właśnie czcić, nie wiem, świętego Szarbela. Owszem, zgadzam się z tym, że no, gdzieś tam serce nam trochę może mocniej zabije, ale trzeba trzymać linię, że to jednak Bóg przede wszystkim.
A rozmawiam właśnie z wieloma ludźmi i też opowiadają o swojej takiej przyjaźni z wieloma świętymi. Często trudno uchwycić jakiś moment, dlaczego do tej przyjaźni doszło. Są takie różne historie, że ktoś miał jakieś wydarzenie w swoim życiu, akurat w trakcie tego wydarzenia napotkał się na jakąś książkę, czy usłyszał w radiu jakąś audycję, czy obejrzał jakiś film. I taka przyjaźń często, nie wiadomo dlaczego akurat miłość pojawiła się,
tak.
Jakaś mięta między kimś a tym świętym. A ktoś miał podobną sytuację, akurat poznał życie innego świętego, nie? I są takie przedziwne historie.
Ja myślę, że to jest bogactwo Kościoła i możemy z tego jak najbardziej korzystać, tylko żeby właśnie pamiętać, że patronem od spraw beznadziejnych, najlepszym patronem od wszelkich naszych spraw jest Pan Bóg, więc do Niego kierujmy wszystkie nasze prośby i w tych sprawach beznadziejnych myślę, że najlepiej pojawić się gdzieś na adoracji i to serce oczyścić.
Tak jest.
Na tym musimy zakończyć naszą audycję, na tym pytaniu. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Oskarowi za wszystkie pytania, odpowiedzi w zasadzie na pytania. Zapraszamy do słuchania Radia Rodzina na 103.1 FM. No i zapraszamy do kolejnych audycji Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Żegnam bardzo serdecznie, Sylwia Małolepsza. Szczęść Boże.
Ojciec Oskar, szczęść Boże.